Ci z was, którzy są gośćmi pierwszy raz albo rzadko, to chcę, żebyście wiedzieli, że przechodzimy, czy ja przechodzę przez list do Rzymian. List do Rzymian, bardzo długi list, także nie wiem, już chyba 2 lata mi zeszło opowiadanie o liście do Rzymian, ale nie ma co się spieszyć. Nie ma co się spieszyć, jest jednak kaznodzieja, który wygłosił 360 kazań z listu do Rzymian, także długa droga przede mną. Jest jeden znajomy może części z was na Facebooku, może też pastor kościoła w Bloomfield w Kentucky, który regularnie, nie powiem, że codziennie, ale prawie co drugi dzień umieszcza takie piękne zdjęcia na Facebooku. No tutaj jest trochę zamazane i to jest, i tylko podpisuje wschód słońca nad farmą. Potem za kilka godzin czy kilkanaście godzin zamieszcza kolejne zdjęcie, zachód słońca nad farmą. Nie ma więcej, nie ma żadnego tekstu. I wiecie co, jak oglądam te zdjęcie za każdym razem, to myślę sobie, jak niewiele trzeba, żeby docenić Boże stworzenie, żeby docenić to piękno, żeby zobaczyć, jak wspaniale Pan Bóg stworzył świat. I możemy wraz z tym właśnie bratem Richardem, który budzi się 6 godzin przed nami, bo jest 6 godzin różnicy, ale jak odpalam sobie i widzę, jak on już powitał ten dzień z taką wdzięcznością za Boże stworzenie, to ja również chcę mieć taką wdzięczność do Pana Boga i myślę sobie, Panie Boże, jak to wszystko cudownie stworzyłeś. Ale tak naprawdę takim cudownym stworzeniem jest każdy z nas. Ale nie każdy z nas, ale też sąsiad, który siedzi obok nas, też jest cudownym stworzeniem i z lewej, i z prawej strony. Jesteśmy bardzo wyjątkowi. Pewnie znacie wiele takich rzeczy, które pokazują, jak bardzo skomplikowany jest ludzki organizm, jak jesteśmy cudownym Bożym stworzeniem. Nie wiem, czy wiecie, że jeżeli ktoś by chciał spisać nasz kod DNA zawarty w komórkach, to zajęłoby mu to 200 tysięcy kartek. Okazuje się, że nasz mózg zapamiętuje wszystko, ale nie wszystko potem odtwarza, bo nie byłby w stanie, ale zapamiętuje wszystko i potem w odpowiednim momencie, kiedy są jakieś dane okoliczności, pewne nam wspomnienia wracają. Na przykład możemy coś zobaczyć na nowo, tak jak ja zobaczyłem dzisiaj Julię, od razu poczułem zapach chałwy i arbuza i rzeczkę w Lubieszowie. Wszystko wróciło. Tak pewnie wam się też zdarza i to jest niesamowite Boże stworzenie, czyli jesteśmy niesamowicie stworzeni. Ale to nie wszystko, bo Pan Bóg zaplanował jeszcze kolejny, bardzo skomplikowany, ale też bardzo cudowny organizm i tym organizmem jest Kościół. Kościół, który składa się z osób wierzących. Ciało Chrystusa. O tym ciele Chrystusa dzisiaj będę mówił w czasie kazania z listu do Rzymian, po to, żeby pokazać nam, jak cudownie Pan Bóg też to zaplanował, że nie tylko stworzył wspaniały świat, nie tylko nas właśnie zaprojektował i dał nam żyć tutaj i też podziwiać to stworzenie, ale też zaprojektował Kościół i dał nam każdemu wierzącemu, dał przez swojego Ducha określony dar lub dary Ducha Świętego, które tym bardziej pokazują piękno tego ciała, którym jest Pan Jezus Chrystus. No dobrze, ale zanim to dzisiejsze, to krótka powtórka tego, co było ostatnio. Ostatnio było o remoncie. Widzicie to zdjęcie w tle. Pokazywałem je wówczas. Apostoł Paweł zwracał nam uwagę na to, że konieczne jest stałe odnawianie naszego umysłu. Doprowadzanie do takiej duchowej metamorfozy. Do tego, żeby w naszym życiu właściwie ten remont, który mamy duchowy, on się nigdy nie kończy. O ile remont taki zwykły możemy zakończyć, tak ten duchowy odnawianie, on nigdy nie ma końca. I właściwie końcem jest ten moment, kiedy spotykamy się z Chrystusem już po naszej śmierci, gdzie zobaczymy Go twarzą w twarz. Że rozpoczęliśmy właśnie ostatnio przyglądanie się takiej istotnej nowej części listu do Rzymian, po 11 rozdziałach, które były mocno osadzone na doktrynie, na pewnych prawdach, takich jak wiara, łaska, usprawiedliwienie, wybranie. Potem apostoł Paweł właśnie od 12 rozdziału przechodzi do zastosowania. Także dzisiaj nie będzie zbyt długi tekst, bo jest on tak nasycony, że znowu trochę się zatrzymamy w tym 12 rozdziale listu do Rzymian. Także było tak wiele o tej doktrynie, ale no wiemy, że jeżeli w naszym życiu mielibyśmy się skupiać wyłącznie na tych prawdach wiary i na tym, w co wierzymy, a nie szłoby za tym nasze życie, nasza praktyka dnia codziennego, no to bylibyśmy, to nasze życie byłoby dalekie od tego, czego oczekuje Pan Bóg. Z drugiej strony możemy patrzeć na osoby, które mocno są zaangażowane, działają, robią dużo dobrych rzeczy, tak z ludzkiego punktu widzenia, i myślimy sobie, no ciekawe, jak patrzy na nich Pan Bóg, czy to, że one robią tak dużo dobrych rzeczy, to powoduje, że one są usprawiedliwione i że już tak naprawdę nie muszą uwierzyć w Jezusa. To jest tak, jak wiecie, z tym takim dylematem logicznym, co było pierwsze, jajko czy kura? Kura była pierwsza, dobra odpowiedź biblijna, tak? Bo jest w pierwszej księdze Mojżeszowej, już wiemy, jest napisane, że Pan Bóg stworzył ptactwo, które potem miało się rozmnażać, także dobrze, jest czujny słuchacz na sali, ale ten dylemat logiczny dotyczy takiej sytuacji, kiedy jedno nie może istnieć bez drugiego. I właściwie się zastanawiamy, co było pierwsze. No i apostoł Paweł, zresztą jak cała Biblia, jak mocno w to wierzymy, oni nie pozostawiają nam cienia wątpliwości. To znaczy pierwszym krokiem jest pojednanie się z Panem Bogiem, a następnie wywodząca się z tego służba dla Pana Boga. Czyli najpierw ta relacja wertykalna, czyli relacja z Panem Bogiem, a potem relacja służby wśród ludzi, pomaganie, ale też służba Panu Bogu, czyli bez jednego nie ma drugiego. I o tym też apostoł Paweł będzie nam dzisiaj, będzie nam przypominał. Jako że ten fragment dzisiejszy, te dzisiejsze wersety od 12 rozdziału 4-8 są bardzo mocno powiązane z pierwszymi wersetami, pierwszymi trzema, to dzisiaj będę chciał je jeszcze raz wyświetlić, przeczytać i dodać trochę komentarza, szczególnie do trzeciego wersetu, który jest bardzo kluczowy do tego, żebyśmy z odpowiednim podejściem słuchali tego, co będzie dalej. Czyli wersety od 1 do 3 z 12 rozdziału brzmią tak. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Mówię bowiem każdemu z was, na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze wiary. I apostoł Paweł używa tutaj takiego słowa, które przy ostatnim kazaniu mocno podkreślałem, słowo zatem, pojawiające się w pierwszym wersecie, które właśnie spina klamrą całe wcześniejsze 11 rozdziałów listu do Rzymian, czyli zatem, czyli co już otrzymaliśmy jako osoby wierzące od Pana Boga. Czyli właściwie ten arsenał, ten taki, można powiedzieć, Boży pakiet powitalny, jaki Pan Bóg przygotował dla swoich dzieci. Czyli uwolnienie od grzechu, od mocy grzechu uwolnienie, zamieszkanie Ducha Świętego, bycie zaadoptowanym dzieckiem, wieczność z Chrystusem, brak potępienia, brak oskarżenia i to, że nikt nas nie oddzieli od miłości Chrystusowej. Tak w największym skrócie to jest to, co stoi przed słowem zatem. I mówiliśmy o ofiarach, które są miłe Panu Bogu. I tutaj znowu wracając do tego, co pierwsze, jajko czy kura, to osoby niewierzące nie mogą się oddać Bogu jako ofiara, ponieważ Pan Bóg by takiej ofiary nie przyjął. Pan Bóg przyjmuje ofiarę czystą. I to nie oznacza oczywiście, że te osoby, które że my jesteśmy czyści, bo sami weszliśmy i jesteśmy lepsi niż ci niewierzący, ale za nas tę ofiarę poniósł Pan Jezus. I właśnie dzięki tej ofierze Pana Jezusa my możemy dzisiaj być tą żywą ofiarą, do czego nas apostoł Paweł tutaj mocno zachęca. Także kolejne potwierdzenie tej sekwencji, która powinna następować w naszym życiu. Także jeżeli nie jesteś osobą pojednaną z Panem Bogiem, jeżeli nie oddałeś Mu swojego życia, to gorąco, nie tyle co Cię do tego zachęcam, bo my tutaj niczego nie reklamujemy, ale po prostu informuję o tym, że Pan Bóg oczekuje od swoich stworzeń, od nas ludzi, tego, żebyśmy oddali Mu chwałę. A oddajemy Mu chwałę przez to, że przyjmujemy ofiarę Jego jedynego Syna na krzyżu. Także tutaj była ta sekwencja. No i tą najlepszą ofiarą jest właśnie oddanie siebie Bogu. To prawdziwe duchowe uwielbienie, które jest właśnie ofiarą. Wiecie, często przywoływanym wersetem przy rozmowie na temat uczynków i wiary jest werset z listu Jakuba, gdzie jest mowa o tym, że wiara bez uczynków jest martwa. I to jest czasami taki element dyskusji z osobami, które mówią, no dobra, ty masz swoją wiarę, ja mam swoje uczynki. No i rzeczywiście jest tak, że jeżeli wiara pozostaje tylko na poziomie deklaratywnym, czyli nie idzie w ślad za tym nasze życie, ta przemiana, to bycie ofiarą żywą Bogu, no to można powiedzieć, cóż to za wiara? To jest wiara na poziomie tylko naszym teologicznym. No dobrze, apostoł Paweł mówił w drugim wersecie o przemianie umysłu, o tej metamorfozie. Ale co jest też dobre dla nas wierzących, to to, że ta metamorfoza nie oznacza, że znowu my zadzieramy rękawy i mówimy, teraz damy radę, teraz robimy ten remont, tak skuwamy ściany, tynki. Tylko tam jest zastosowana strona bierna. Strona bierna oznacza, że my mamy dawać się przemieniać. A co oznacza, że powinniśmy ten nasz lokal do remontu przedstawiać naszemu najlepszemu architektowi, najlepszemu konstruktorowi, najlepszemu tak naprawdę wykonawcy, który powinien mieć możliwość wejścia po to, żeby w naszym życiu ten porządek robić. Celem przemiany jest podobieństwo do Chrystusa. Nie chodzi o naszą osobowość, chodzi o nasz charakter. Ale chciałbym teraz jeszcze dołożyć, tak jak powiedziałem, kilka myśli do wersetu trzeciego, które jest kluczowe, żeby złapać tą perspektywę na dalszy fragment. No więc w tym wersecie trzecim apostoł Paweł napomina nas, żebyśmy nie myśleli o sobie więcej niż powinniśmy. Bo może być tak w naszym życiu, że jeżeli zacznie się coś fajnego dziać, ale takiego duchowego, że pojedziemy gdzieś, będziemy coś zwiastować na przykład i ludzie będą się nawracać masowo, to możemy wrócić stamtąd i powiedzieć, no, nieźle mi poszło, jestem w porządku, dobry, Panie Boże, dobrze wybrałeś, że mnie wybrałeś. No i oczywiście to nie jest dobre myślenie, to nie jest Boże myślenie, bo podawałem taki przykład chirurga, który posługuje się narzędziem, żeby wykonać operację. Może się wykonać operację świetnym narzędziem, ale w sytuacjach na przykład wojny może wykonywać to narzędziem po prostu takim uszkodzonym, ale ostatecznie, jeżeli efekt tej operacji będzie pozytywny, to nie będziemy wychwalać narzędzia, ale tego, który tym narzędziem się posługuje, czyli Pana Boga. No my mamy, myślę, że powinniśmy mieć dobre rozeznanie wobec siebie, nie za dużo, ale też nie za mało. Bo co się dzieje, jeżeli myślimy o sobie zbyt mało? Jeżeli myślimy o sobie zbyt mało, w tym sensie, że myślimy, że jesteśmy niegodni, że nic się nie uda, to oznacza, że jednocześnie mamy jakby mniejszą wiarę do tego, żeby Pan Bóg coś robił z naszym życiem, żeby używał nas w naszym życiu. Czyli to taka fałszywa skromność, można powiedzieć, ona również nie jest czymś, co powinno charakteryzować ludzi wierzących. I widzę, że to nie jest łatwe i pewnie na tej sali, jak tutaj siedzimy, to każdy z nas jest gdzieś pomiędzy. Bardziej na tej skali, myślę, takiej, gdzie myślimy, Panie Boże, czy Ty mnie możesz właśnie użyć na ile jestem właśnie, mogę być przydatnym twoim narzędziem. To myślę, że apostoł Paweł tutaj nas nie to, że zniechęca, ale zachęca do tego, żebyśmy myśleli trzeźwo. No a możemy też iść w tą stronę właśnie arogancji, czyli co się stanie, jeżeli apostoł Paweł by nie zadał tego pytania, bo on to zadaje w sposób taki negatywny i mówi, słuchajcie, nie myślcie więcej niż o was trzeba, niż o sobie trzeba. No co by się stało? My w naturalny sposób myślę, że dryfujemy do tego, żeby myśleć też o sobie czasami za dużo, czy więcej niż trzeba. Także taki zastosował tutaj środek przekazu apostoł Paweł. Bo wszystko ma być robione zgodnie z taką miarą wiary, która jest nam dana. I o tej mierze wiary też dzisiaj będzie w dalszym fragmencie. Ale ta miara wiary i to robienie wszystko z wiary oznacza też, że my, tak jak to też dzisiaj robiliśmy, chcemy oddawać poszczególne rzeczy Panu Bogu. I chcemy oddawać Panu Bogu nasze życie, chcemy oddawać życie naszych dzieci, chcemy oddawać budowę budynku, chcemy oddawać też całe nabożeństwo, to, co śpiewamy, chcemy oddawać kazanie, które będzie głoszone, bo myślę, że to jest taki Boży bezpiecznik dla nas, żeby nie pójść za daleko w pewną pychę albo w robienie rzeczy nie według wiary, tylko, jak to apostoł Paweł mówi, według tego ciała, pocielesnemu. No właśnie, a w jaki sposób właśnie najczęściej widać brak pokory? No po pierwsze wtedy, kiedy my sami stawiamy siebie na piedestale, czyli stajemy się swoim własnym priorytetem i zadajemy na przykład takie pytanie. Oczywiście to nie jest od razu, że to pytanie jest zawsze złe, ale jeżeli zadajemy sobie takie pytanie, czy jeden drugiemu, czy podobało ci się dzisiejsze nabożeństwo? Niby niezłe pytanie. Czy podobało ci się nabożeństwo? Właśnie w Stanach Zjednoczonych coraz częściej zamiast pytania, czy podobało ci się, to zadaje się pytanie, czy była zabawa? Did you have fun? Gdziekolwiek nie idziesz, czy właśnie w miejsce, gdzie jest coś Bożego, czy nie. I myślę, że to jest taki sygnał trochę dla nas dotyczący tego, o co chodzi. Nie? Czy ja tutaj przychodzę, żeby mi się podobało, żeby było fajnie. Wyszedłem, no fajne kazanie, no, trochę może przydługie. Powiem wam sekret. Ja mam kartki tutaj. Każda kartka oznacza 5 minut. Mam już za sobą trzy kartki prawie, jeszcze zostało mi 15 minut. To tak, żebyście wiedzieli. Ale możecie sobie myśleć, no fajnie, no piosenki, no jedna osoba grała, no fajnie było, jakby było duży zespół. Można by iść w tą stronę i myśleć, no nie wiem, czy mi się podobało, nie wiem, czy tu wrócę. Ale za chwilę powinna przyjść do nas refleksja, czy o to właściwie tutaj chodzi, żeby nam się podobało. Czy nie chodzi o to, żebyśmy oddawali chwałę Panu Bogu, żebyśmy naszym sercem przychodząc sobie powiedzieli, Panie Boże, ja chcę Ci służyć, chcę oddać Ci chwałę przez cokolwiek, co tutaj będzie się działo. Oczywiście konstruktywna krytyka jest potrzebna, bo jeżeli ktoś naprawdę, nie wiem, no coś źle robi, no to powinien to usłyszeć, ale jeżeli my mamy cały czas takie myślenie tylko, czy nam się tutaj będzie podobało, no to wiadomo, że to nie jest Boże myślenie. Okej, to przyspieszam, kartka do przodu. Słuchajcie, inna manifestacja, jeszcze mówisz, blisko jestem, ale tej manifestacji, takiej arogancji, czy tego myślenia z perspektywy ja. To jest widzenie innych jako trochę gorszych ode mnie. I na przykład, jeśli chodzi o dzieci, może to być tak. Na przykład biegają dzieci, krzyczą i może sobie siedzieć i myśleć, no moje dzieci to nigdy by tak nie biegały. Moje dzieci po prostu to były spokojne, to tak nie było. Albo na przykład dzieci wracają ze szkółki, ze spotkania z nauczycielami, myślimy sobie, no jak ja bym prowadził szkółkę, no to dzieci by to już Biblię znały na pamięć, nie? Ale się nie angażuję w to. Nie to, że przychodzę i mówię, słuchajcie, ja chcę pomóc, bo czuję takie obdarowanie w pracy z dziećmi. Nie, nie, tylko ja sobie siedzę i mówię, no, szkółka, jak no, tam taka sobie była, nabożeństwo tego, no uratowały dziewczyny ciastkami i kawą na koniec, to po prostu zawsze ratuje każdą sytuację. Słuchajcie, bo I no już ostatni przykład takiego podejścia, takiego, gdzie dochodzi do niedopasowania albo do takiej złej postawy. Słuchajcie, w Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale jest bardzo ciekawe wydarzenie, gdzie Paweł, apostoł Paweł i Barnaba pojawiają się w Listrze, w takiej miejscowości i tam dochodzi do uzdrowienia człowieka, który miał taki bezwład od urodzenia, on po prostu nie mógł się poruszać i pojawia się apostoł Paweł i dochodzi do uzdrowienia. No, niesamowity cud. No i wiecie, co się dzieje? Ludzie po prostu są w szale. Ludzie są przeszczęśliwi, bo są przekonani, że pojawił się wśród nich Zeus i Hermes, że sami bogowie stąpili. I oni już tutaj dla nich szykują powoli ofiary. I co mówi apostoł Paweł? Ludzie, dlaczego to robicie? Jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy. Głosimy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, morze oraz to, co je wypełnia. Także apostoł Paweł nie tylko głosi o tym właściwym spojrzeniu na siebie, ale jak widać sam to zastosował. Nie? Bo my też myślę, że czasami możemy mieć tendencję do tego, żeby myśleć o innych tak zwanych superbohaterach chrześcijańskich, że no nie, no tutaj się cud przy nim zdarzył, tu kolejny cud, no a ja taki jestem słaby. Oczywiście nie powinniśmy się porównywać, ale też ta osoba, która jeżeli ma taki dar, jeżeli widzi, że Pan Bóg działa przez jego życie, no to powinien właśnie mówić identycznie jak apostoł Paweł. Mówi, ludzie, ja jestem tylko człowiekiem. Dobrze, teraz kolejne kilka wersetów z 12 rozdziału, wersety od 4 do 8. Jedno ciało ma bowiem wiele członków, nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. Podobnie my w swej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary. Czy to prorokowania do głoszenia na miarę wiary, czy usługiwania do służby z poświęceniem, czy to nauczania, po to, by pouczać, czy też zachęcania, po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera, to hojnie, kto przewodzi, to z zapałem, kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. O ile w wersecie trzecim, który rozwinąłem, widzieliśmy mocne polecenia apostoła Pawła, o tyle w wersetach 4 i 5 mamy ilustrację, ciało człowieka, ciało Chrystusa, a w wersetach 6 i 8 zobaczymy instrukcję, jaką nam apostoł Paweł zostawił. To na czym polega ta ilustracja? No przede wszystkim na tym, że, tak jak powiedziałem na samym początku, jesteśmy organizmem. Organizmem, a nie organizacją, a już na pewno nie klubem, do którego przychodzimy. I tę metaforę apostoł Paweł używa nie tylko w tym miejscu, w liście do Rzymian, on używa to również w pierwszym liście do Koryntian, w liście do Efezjan, w liście do Kolosan, bo bardzo dobrze to odzwierciedla właśnie to, jaka jest współzależność tego ludzkiego ciała, członków ciała i jak to można przyrównać do Kościoła. Także mamy wiele członków w naszym ciele, i dokładnie tak samo jest z Kościołem. Jeżeli określone członki naszego ciała się nie angażują, na przykład są wyłączone, to na pewno ciało słabnie i ta energia z tego ciała uchodzi. I znowu pytanie, które można sobie zadać, które myślę, że do refleksji może skłonić, ale żeby nie zabrzmiało ono jakoś tak zbyt radykalnie. Jeśli przestałbyś być częścią tego Kościoła, to czego by brakowało poza twoją obecnością? Jeżeli przestałbyś być częścią tego Kościoła, to czego by brakowało poza twoją obecnością? Mówię, to nie jest wyrzut, to jest bardziej zachęta do refleksji. No bo nasze chodzenie do Kościoła, czy nasze bycie częścią tej społeczności, tutaj lokalnie drugiego zboru chrześcijan baptystów w Gdańsku, no to nie jest nic takiego jak przychodzenie na mecz, gdzie jesteśmy widzami, gdzie jesteśmy kibicami, gdzie przychodzimy po to, żeby się naładować emocjami i wyjść. I dlatego, jeżeli nie wykorzystujemy tych darów, a coś, co widzicie w tych wersetach, to nie jest oczywiście pełna lista darów duchowych. Tych darów duchowych wymienionych w Nowym Testamencie jest około 20, ale nigdzie nie jest napisane, że to jest lista wyczerpująca, że tylko mamy 20 darów duchowych. Co jest też bardzo ciekawe i myślę, że też, jeżeli patrzycie na swoje życie i mówię teraz do osób, które są częścią Kościoła, to pewnie często odnajdujecie w sobie nie tylko jeden dar, a nie tylko przejaw jednego daru, ale też mieszankę, bo z darami duchowymi jest trochę tak jak z odciskami palców, czyli one są wyjątkowe, jedyne na całym świecie. Ta mieszanka, którą masz w sobie, jako dziecko Boże, Bożych darów, darów Ducha Świętego, ona jest niepowtarzalna. Także jeżeli nie wykorzystujesz tych darów, to nie tylko, można powiedzieć, szkodzisz sobie, ale też po części ten lokalny kościół na tym traci. Ciało cierpi. Możesz być albo po jednej stronie dumny ze swojego daru, albo właśnie o tej skromności, której wspomniałem, z tej skromności z niego nie korzystać. Ale w kościele, zarówno tym przez małe K, czyli tej naszej społeczności, ale też w kościele przez duże K, czyli kościele Pana Chrystusa, Pana Jezusa, każdy jest potrzebny. I na podstawie tego wersetu 4 możemy powiedzieć, że nie tylko jesteśmy, znaczy, że należymy jeden do drugiego, właśnie, że nie należymy sami do siebie. Nikt z nas nie jest samowystarczalny w kościele. I możemy nawet powiedzieć, że nie tyle my chodzimy do kościoła, co też jest takim naszym, powiedzmy, sloganem. Ale co by było, jeżeli byśmy zamiast mówić chodzimy do kościoła, to ja jestem kościołem. Jestem kościołem. Chodzenie do kościoła przypomina pewien rytuał, który się odbywa zazwyczaj raz w tygodniu w niedzielę. Ale my jesteśmy kościołem, który jest żywym organizmem, który się nie włącza nagle w niedzielne popołudnie albo w większości kościołów w niedzielny poranek, tylko ono jest cały czas funkcjonujące. Także w wersetach 4 i 5, jakbyśmy mogli je podsumować, to chodzi apostołowi Pawłowi o to, żebyśmy w tej różnorodności, jakim jesteśmy dzięki tym darom, zachowali jedność. Bo jako chrześcijanie my ze sobą nie ma współzawodnictwa między nami, ale powinna być współpraca, bo mamy wspólny cel. Mamy wspólny cel polegający na głoszeniu Ewangelii i na czynieniu uczniami. Są dwa podstawowe cele, jakie przed nami Pan Jezus postawił. No dobrze, wersety 6-8 i tutaj instrukcje, które apostoł Paweł nam zostawił. Tekst brzmi tak, stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary, czy to prorokowania do głoszenia na miarę wiary, czy usługiwania do służby z poświęceniem, czy to nauczania po to, by pouczać, czy też zachęcania po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera, to hojnie, kto przewodzi, to z zapałem, kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. No i użyte tutaj te słowa łaski, dary, wywodzą się z tego samego rdzenia darowane za darmo. Może to brzmi jak tautologia jedno przez drugie, ale tym bardziej podkreślamy tutaj, że to nie jest coś, co my sami z siebie wytworzyliśmy. I jeżeli ktoś by chciał z was poszukać, bo wspomniałem, że jest około 20 tych darów duchowych wymienionych, to odsyłam do pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział. Tutaj jeszcze dalej w liście do Rzymian w 12 rozdziale będzie mowa. W liście do Efezjan, 4 rozdział i w pierwszym liście Piotra w 4 rozdziale możemy poczytać na temat tego, jakie są te dary duchowe. Bo być może myślicie, że no dobra, no to te dary duchowe są naprawdę rzeczy takie, wiecie, prorokowanie, głoszenie, nauczanie, uzdrawianie, no to ja przecież tego wszystkiego może nie mam. Ale myślę, że to nie jest tak. I zresztą tutaj nawet jeden z tych darów, który przeczytałem, czyli dar usługiwania do służby z poświęceniem jest równie duchowy jak każdy inny dar. Także jeśli Bóg daje ci jakiś dar i o tym wiesz, no to nie czekaj. Nie czekaj na zaproszenie, tylko zacznij go stosować. Biblia nigdzie nie informuje wierzących, w jaki sposób mamy rozpoznać te dary, co dla mnie oznacza w dużej mierze, że my powinniśmy pewną inicjatywę wykazać sami. I wiecie, mamy na przykład w wakacje wiele okazji, nie mówię, że to jest dla każdego, ale słyszeliśmy o różnych obozach, wyjazdach, miejscach, w których można się zaangażować. Można przyjechać tylko po to, żeby zobaczyć na przykład po tygodniu ciężkiej pracy na obozach dziecięcych, młodzieżowych, czy to jest dla mnie. Czy dla mnie jest na przykład praca z młodzieżą, czy dla mnie jest praca z dziećmi, czy mam dar może zachęcania, że zachęcałem przez cały tydzień i ludzie przychodzili do mnie. Czy może mam dar kierowania, jakikolwiek inny. Ja nie mówię oczywiście, że tylko to są takie akcje, ale zachęcam nas wszystkich tutaj, żebyśmy, jeżeli nie wiemy, jakie to są te nasze dary, którymi Pan Bóg nas obdarzył, to żebyśmy popróbowali różnych rzeczy, ale też druga rzecz, którą powinniśmy robić, to powinniśmy się spytać innych, bo bardzo często jest tak, że ludzie widzą coś w nas, czego my sami w sobie nie widzimy. Właśnie też na tej już rzeczonej Ukrainie mamy taki zwyczaj, ale pewnie to też w innych miejscach się odbywa, że na koniec wyjazdu, gdzie jest wiele, dzieje się wiele różnych rzeczy, przygotowujemy takie kartki, gdzie na górze kartki jest imię i potem jest cała kartka pusta. No i rolą każdego uczestnika tego wyjazdu, tej grupy, która pojechała, jest dopisanie pod każdym imieniem tego, za co cenię w tej osobie, której imię jest napisane. I potem to jest zwijane, także tak naprawdę następna osoba nie widzi to, co poprzednia napisała i na koniec, wiecie, dostajemy taką kartkę, taki powiedzmy wachlarzyk, który rozwijamy i mamy tam 15 rzeczy na swój temat. I to jest niesamowite, wiecie, widzieć, jak pewne rzeczy się powtarzają, że ktoś widzi w nas pewne cechy i myślę, że to tym bardziej powinno nas w tym utwierdzać. Także zachęcam, może w waszych małych grupach domowych albo w jakichkolwiek gronach jesteście, zróbcie takie ćwiczenie, żeby pomóc sobie nawzajem w tym odnalezieniu tego daru. Ja chciałbym jeszcze krótko tylko skomentować dwa dary, które tutaj apostoł Paweł wymienił. Pierwszy to jest w wersecie 6 mowa jest o proroctwie. I teraz proroctwo, czy dar proroctwa, na ten temat się toczy sporo kontrowersji i sporo dyskusji teologicznych dotyczących tego, czy dar prorokowania w ogóle jeszcze istnieje, czy on się nie skończył wraz z napisaniem Nowego Testamentu. Ja nie chcę w tym momencie zabierać jasnego stanowiska, ponieważ nie jestem teologiem i nie zgłębiłem tego tematu tak, jak może trzeba by, ale skupiłbym się na tej drugiej części prorokowania, o której może często nie myślimy. Czyli zauważmy, jak to jest w tym tłumaczeniu napisane. Czyli prorokowania po to, właśnie jak to jest napisane, prorokowania do głoszenia na miarę wiary. Czyli to prorokowanie nie tylko oznacza przewidywanie przyszłości, tylko też oznacza głoszenie Słowa Bożego takim, jakie ono zostało napisane. I właśnie to na miarę wiary, to jest, tu chodzi o tą wiarę, która jest ugruntowana w Bożym Słowie. Można wręcz powiedzieć, że to jest taki dar bardziej związany z byciem kaznodzieją, z kimś, kto potrafi tak celnie trafić Bożym Słowem w dany moment po to, żeby ludzie zostali przez to pobudzeni. I jest to inny dar niż dar nauczania, bo ktoś może być dobrym nauczycielem, ale słabym kaznodzieją, albo odwrotnie. Myślę, że dlatego to też jest tutaj rozdzielone. Drugi dar, na który chciałem zwrócić uwagę, to jest dar właśnie, czy zachęcania, czy napominania. W poprzednim, czy jeszcze dawniejszym tłumaczeniu Nowego Testamentu pojawiało się słowo, zamiast zachęcanie, pojawiało się napominanie. I wiecie, dar napominania w takiej czystej formie polegałby na tym, że przychodzę do osoby, mówię, mam dar napominania, napominam cię w imieniu Pana Boga, robisz źle, do widzenia. I teraz wiecie dobrze, że taki sposób napominania, on nie wzbudza tego, o co apostołowi Pawłowi tutaj chodzi. Bo rolą napominania, a tak naprawdę zachęcania, jest przywrócenie człowieka do relacji z Panem Bogiem. Kto wspiera, właśnie zachęcanie po to, żeby podnosić na duchu, czyli Co to jest za napomnienie, które nie podnosi na duchu? To nie jest zachęcenie. Co to jest za zachęcenie, które nie podnosi na duchu? I myślę, że może, że bardzo dobrze, że w tych nowszych tłumaczeniach już jest to słowo, które jest, no wywodzi się z greckiego słowa parakleo, czyli zachęcanie. I chodzi o takie wrażliwe wykorzystanie nauczania, aby kogoś zmotywować. Wrażliwe wykorzystanie nauczania, aby kogoś zmotywować. Dla tych z was, którzy czują, że macie ten dar, że macie dar zachęcania, to polecam, zanim usłużycie tym darem, to posłuchajcie drugiej osoby. To jest moja prywatna rada. Zanim zachęcisz, posłuchaj. Zachęcisz w tym sensie, że znajdziesz coś, co wymaga korekty. Posłuchaj perspektywy tej drugiej osoby. Dobrze, kończąc już. Celem naszego chrześcijańskiego życia jest oddawanie chwały Panu Bogu i jednym ze sposobów realizacji tego jest wykorzystywanie naszych darów duchowych, którymi jesteśmy obdarzeni. To trochę przypomina takie puzzle i Kościół, myślę, Chrystusa, że każdy z nas jest częścią, jest tym puzzlem, który dopiero w momencie, w którym się ułoży na tej układance, to stworzy wspaniały obraz, jakim jest Kościół i ciało Pana Chrystusa. Bo Pan Jezus właśnie tak to zaprojektował. Zaprojektował to, żeby to wszystko ze sobą funkcjonowało, żebyśmy nie byli w osamotnieniu, tylko we wspólnocie, nie tylko z Bogiem, ale też we wspólnocie ze sobą nawzajem i uczyli się przez to tego, na czym polega tak naprawdę naśladowanie Pana Jezusa. Także dobrze jest poznać ten swój dar, a jeszcze lepiej jest go wykorzystywać. No i jeszcze kilka myśli. Po pierwsze, jeżeli wiesz, jaki jest twój dar i go stosujesz, to nie znaczy, że jesteś zwolniony z wykonywania jakichkolwiek innych darów, znaczy innych rzeczy. Czyli jeżeli mam dar na przykład głoszenia, to już się nie będę zajmował na przykład zachęcaniem albo nie będę hojnie łożył. To nie o to chodzi. Powinniśmy mieć świadomość, że to wszystko jest Bożym planem dla nas, ale tam, gdzie ewidentnie jest to nasze miejsce służby, miejsce służenia Kościołowi, to powinniśmy w tym obszarze się mocno rozwijać. Także jako członek ciała Chrystusa powinniśmy myśleć o sobie z pokorą, o czym apostoł Paweł nam mówił w tym rozdziale, w wersecie trzecim, dobrze rozumieć swoją rolę, swoje miejsce i należycie korzystać z tego daru, którym nas Duch Święty obdarował. Zachęcam do modlitwy.